Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Milska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
Dlaczego namalował pan żonę z kotletami? Uwielbiam kotlety i uwielbiam swoją żonę. Odpowiedział. Nie widzę powodu, żeby nie malować ich razem. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Dzisiaj w ten dziwny dzień, kiedy za oknem szaleje burza, jest jeszcze rano, a my w zasadzie umówione w studio rozmawiamy dalej przez telefon, bo pani nie jest w stanie przejechać przez zalaną Warszawę, która jest właściwie nieprzejezdna. Zatem wracamy do naszego cyklu rozmów przez telefon. Mamy nadzieję, że to się wkrótce jednak skończy i spotkamy się w studiu. O kim jest mowa w tym krótkim dialogu, jakimś fragmencie? O kim dzisiaj rozmawiamy w naszym podcaście Kobiety z obrazów?
Dzisiaj rozmawiamy o Gali Dali, ukochanej muzie, protektorce Salwadora Dalego. Jakiejś takiej kobiecie, która dla niego była, no już jak z tego opisu, który pani przeczytała, tego cytatu, kiedy Dali opowiada, dlaczego namalował swoją żonę z kotletami baranimi na ramionach i on to tak wyjaśnia, jak wyjaśnia. Ta Gala jest dla niego właściwie takim surogatem. No jest po prostu taką kobietą do zjedzenia, ale też właściwie taką kobietą, która, jak pokazuje cała historia i biografia, zjada jego.
Tak. Przyznam, że z tych kobiet, które opisała pani w książce Kobiety z obrazów, ona jest najbardziej demoniczna, wydaje mi się, i taka właściwie nieprzewidywalna, z tego powodu, że nie wiem, czytając tę opowieść, który mężczyzna będzie jej zdobyczą, który mężczyzna odpowie na jej, no bo to właściwie ona sobie zdobywa tych mężczyzn według swojego klucza i w zasadzie są to wszyscy. Co takiego było w Gali Dali, że mężczyźni właściwie ulegali jej we wszystkim i w każdej porze jej życia?
Tak, to jest takie trudne do zdefiniowania, bo ona rzeczywiście wydaje się taka trudna do lubienia i do podziwiania. Natomiast miała wielu adoratorów. Paul Eluard, jej pierwszy mąż, Dali, no był po prostu owładnięty jakimś szaleństwem erotycznym na punkcie Gali. Ona zresztą, jeżeli chodzi o tą właśnie przyjemność zmysłową, również przywiązywała do tego ogromną wagę. Zresztą z Eluardem przez jakiś czas wspólnie z artystą dadaistą Maxem Ernstem stanowili właśnie taki miłosny, erotyczny trójkąt. Paul Eluard zawsze miał przy sobie zdjęcie nagiej Gali, które pokazywał wszem i wobec. Także Salwador Dali zapewne, zanim jeszcze poznał Galę osobiście, już widział to zdjęcie. No, kobiety oczywiście pisały o niej w sposób mało pochlebny. Żona Maxa Ernsta widziała w niej taką właśnie tą pożeraczkę mężczyzn. Uchodziła wręcz za nimfomankę, natomiast jednak ten jej czar, urok, jakiś seksapil musiał być rzeczywiście ogromny i bardzo działał na mężczyzn. Oczywiście nie można jej też odmówić ogromnej inteligencji, bo Gala z takim wielkim, właśnie takim przyrodzonym instynktem wyczuwała geniusz innych. I ona właśnie wyczuła ten geniusz u młodego Salwadora Dali. No i kiedy go zobaczyła i poznała, właściwie tego samego wieczora powiedziała: mój mały, nigdy się już nie rozstaniemy. Jednocześnie cały czas była żoną Eluarda. Także rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, no ona wybierała, ona wskazywała tego mężczyznę, którego właśnie w tym momencie chciała mieć. I tak było z Salwadorem Dali.
Zanim opowiemy o tej niesamowitej historii, to przyzna pani, że na fotografiach jest zmienna bardzo, jest czasami bardzo piękna i rzeczywiście przykuwająca, jak pani pisze, ma oczy takie przykuwające, właściwie dwa kamienie, które świecą z tych fotografii, ale wcale nie jest upływem czasu, nie jest mniej atrakcyjna, jest po prostu tak różna w zależności od tego, w którym momencie i może jak bardzo jest szczęśliwa, że te fotografie potrafią uchwycić to jej szczęście, nieszczęście, zawód, jakąś miłość, obłęd, bo nie wiem, czy o uczuciach tutaj możemy zawsze mówić, ale na pewno jakąś fascynację, która w tym momencie życia towarzyszy Gali.
Tak, tak. Te zdjęcia są rzeczywiście takie mało miarodajne jak dla mnie. Gala absolutnie nie była klasyczną pięknością. Myślę, że właśnie te fotografie nie są w stanie uchwycić właśnie jej seksapilu, jej jakiegoś takiego szarm, więc mnie na przykład na wielu zdjęciach wydaje się po prostu brzydka, ale tutaj widocznie nie jest w moim typie, za to była w typie Elwarda, André Bretona czy Salvadora Dali.
Czy Maxa Ernsta również.
Czy Maxa Ernsta. Jeżeli chodzi o te uczucia, jakimi kierowała się Gala, no to też właśnie trudno mówić o miłości. Wiadomo, że kiedy jako nastolatka zakochała się w młodym Polu Elwardzie, no to pewnie była to miłość. Natomiast na przykład powiedziała malarce Leonor Fini, że każda chwila życia powinna stanowić wyraz zemsty, podboju lub zdobywania przewagi. Więc dla mnie to jest takie zdanie, które właściwie mówi o charakterze Gali, o tym, czym się kierowała w życiu. No i rzeczywiście no widać, że ta chęć podboju czy zdobywania przewagi no w pewnym momencie też zaważyła w związku z Salvadorem Dali, gdzie na początku oczywiście było uczucie, wzajemna fascynacja, taka protekcja, którą Gala właściwie tak rozwinęła nad Dalim, jak jakieś takie skrzydła anioła opiekuńczego. Natomiast no, w ostatnich latach życia już po prostu byli w stanie tylko ze sobą walczyć i okładać się pięściami. Więc ona rzeczywiście jest taką panterą, tak ją zresztą scharakteryzowała żona Maxa Ernsta, taką właśnie panterą stale gotową do skoku. To zresztą trochę widać na tych zdjęciach, widać też na obrazach, na jej portretach, które malował Dali. No na pewno nie była to taka potulna kobietka.
Oj, nie była na pewno. I po to, żeby ten portret Gali był pełen, musimy wrócić do samych początków. Zresztą zanim jeszcze opowiemy, skąd się wzięła Gala, kto to był, skąd się znalazła w tym punkcie, gdzie kultura, malarstwo i sztuka były jak w jednym garnku, wszystko się razem gotowało i dawało niesamowite efekty. Czy pani się nie wydaje, że ona jest z urody trochę podobna do Wallis Simpson i to jest taki podobny typ, który taki trochę androgeniczny, taki trochę męski, ale nie bardzo, tak jak pani powiedziała, kobiecy. I to jest typ, który uwodzi mężczyzn bardziej niż ten typ, który się by nam może kobietom wydawał ciekawszy, bardziej no, interesujący, kobiecy. To jest kompletnie inna uroda, taka bardzo ciemna. Osoba o ciemnych oczach, ciemnych włosach, bardzo szczupła, ma natomiast piękne plecy i bez przerwy te części ciała są odmalowywane przez jej kochanków, malarzy. I to jest bardzo ciekawe, że to właśnie plecy czy dolna część...
Ten jej kościec, tak, o którym kościec właśnie pisze Louise, żona Ernsta, ona wręcz mówi o Gali, że to śliska, połyskująca istota o ciemnych, rozpuszczonych włosach, nieuchwytnie orientalnych i świecących czarnych oczach i drobnym, delikatnym kościcu przypominającym panterę.
No więc właśnie.
To prawie zawsze milcząca, chciwa kobieta, gdy nie udało jej się nakłonić swego męża do romansu ze mną, aby w zamian dostać Maxa, zdecydowała zatrzymać dla siebie ich obu za miłosnym przyzwoleniem Elwarda. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście znowu ten opis, nawet właśnie taki fizyczny opis Gali wydaje się bardzo trafny, już pomijając całą niechęć Louise do kochanki Ernsta. No rzeczywiście ona miała w sobie coś takiego orientalnego, bardzo dziwnego, bardzo działającego na mężczyzn. André Breton, pisarz, papież surrealizmu, uznawany za papieża surrealizmu, też był przez kilka lat pod wielkim urokiem Gali, natomiast z czasem stwierdził, że wywiera ona destrukcyjny wpływ na artystów. Na pewno wywierała wpływ ogromny, a czy destrukcyjny, być może bez niej Dali nie rozwinąłby swojego talentu, swoich możliwości w taki sposób, jaki udało się to pod właśnie tymi opiekuńczymi skrzydłami Gali. No i jest to taka historia o kobiecie, która rzeczywiście decyduje i ma ogromny wpływ, a że związała się z geniuszem, więc no, rozmawiamy o niej, dzięki temu przeszła do do historii sztuki.
Tak, bo to jest właśnie istotne, że ona niczego nie namalowała, niczego nie stworzyła, ale stworzyła na być może Dalego i bez niej Dali, który no, być może nie miałby tego wszystkiego, co dzięki Gali udało się stworzyć im obu, jej i jemu, bo to jest jakby para, któryś z przyjaciół powiedział, że oni są pracownią w zasadzie, że oni są nie osobno, tylko są razem i że te...
Tak, tak, że pracownia Dalego jest pewnią tak naprawdę Gali i Dalego. Zresztą Dali już bardzo szybko po poznaniu Gali zaczął podpisywać swoje obrazy również jej imieniem. Uważał, że to jest ich wspólne dzieło. Ona rzeczywiście nad nim czuwała, wymyślała tematy obrazu, zamykała się z nim w pracowni na całe tygodnie, czytała mu przy pracy, potem z tymi jego obiektami na początku przecież oni po prostu biedowali, to była taka bardzo dobrze i z klasą skrywana bieda, ale z tymi różnymi dziwacznymi obiektami Dalego, jak na przykład sztuczne paznokcie z pusterkiem, Gala odbywała takie wędrówki po zamożnych kolekcjonerach, po marszandach. Ona właśnie starała się sprzedawać, przekonywać klientów do twórczości Salwadora. Także być może bez niej on pozostałby takim właśnie artystą dziwakiem, a przy niej stał się artystą milionerem, artystą, który wyznaczał kierunki sztuce już no, bardzo szybko, kilka lat po ich poznaniu się i zawiązaniu tej całej relacji ze sztuki, nie tylko w Stanach, gdzie Dali zrobił ogromną karierę, ale także we Francji. Zaczęli mówić o surrealizmie przed i po Dalim. Także to pokazuje, jaką oni wykonali wspólnie. Oni wspólnie wykonali ogromną pracę. Natomiast sam Dali mówił, że Gala nauczyła go wszystkiego, że to przy niej nauczył się życia, że właśnie zamiast spadać ze schodów, schodząc z nich 36 razy, on jest w stanie właśnie przejść. No, wiemy, że był człowiekiem o przeróżnych fobiach, no był freakiem po prostu, natomiast Gala trzymała go za rękę. To widać też na zdjęciach nawet, że ona jest właśnie takim słupem, na którym on się opiera. Także przy całej tej takiej plotkarskiej chęci deprecjonowania Gali jako tej, która odbiera kobietom mężczyzn, jako tej, która nakłania swojego partnera, geniusza do pracy, do upadłego, no nie można jej odmówić tego, że no stała przy nim i była właściwie takim menadżerem, owszem, ale też na pewno kobietą, która dawała siłę temu słabemu, owładniętemu przeróżnymi lękami artyście.
To bardzo ważne, ponieważ opisuje pani w książce różne muzy, kobiety, towarzyszki, malarki, różne. Wydaje mi się, że w przypadku Gali ona ma zły PR dzisiaj. I być może w ogóle
zawsze miała.
Tak.
Wydaje mi się, że zawsze miała, być może przez tą historię z Ernstem i z Eduardem, być może przez to, że była koszmarną matką. I to
tak, to jest ta ciemna strona Gali, której ludzie jej nie mogą zapomnieć. Ona odrzuciła swoją córkę, odrzuciła swoje dziecko z pierwszego małżeństwa i nigdy wydziedziczyła tę dziewczynkę również, już po latach, kiedy ona próbowała się skontaktować z matką i zawsze próbowała i nawet była też pełna wybaczenia. Oczywiście nie wiemy z jakiego powodu, ale przyjmijmy, że ten najważniejszy, że po prostu tęskniła za matką. Gala nigdy jej nie chciała widzieć, uznać i wydziedziczyła już dorosłą córkę.
Tak, to jest bardzo dziwne i rzeczywiście to jest ciemna strona Gali, która na pewno też pracuje na ten jej czarny PR. No te opowieści, kiedy córka cały czas była tylko wyganiana do ogrodu, bo Gala w tym czasie chciała pójść do łóżka z Ernstem, no to na pewno nie działają na jej korzyść. Potem po prostu porzuciła i męża, i córkę i rzeczywiście nigdy nie była zainteresowana opieką nad dziewczynką. Także tutaj ta kobieta pozbawiona jakiegoś macierzyńskiego instynktu oczywiście może się wydawać potworem, natomiast no, ona właściwie przygarnęła drugie dziecko, przygarnęła Salwadora Dali, którym, no właściwie trzeba powiedzieć, no, opiekowała się jak dzieckiem.
Tak, i przez wiele lat, przez prawie 40 lat, to był bardzo długi związek i to jest taki moment, że tutaj trzeba powiedzieć, że to była ciężka, przeciężka praca, aby utrzymać Idalego w ryzach i zbudować tę firmę. To jeśli państwu się i nam wszystkim może wydawać, że Gala pozowała do portretów albo prowadzała się po ogrodzie z mężem za rękę i oczekiwała, że będzie on kochał, to nic bardziej mylnego. Pewnie też tak było, ale to była jakaś niewielka część tego procesu. Ona była menadżerką tego projektu, dzisiaj byśmy powiedzieli, taką osobą, której być może nawet wydaje się, że Dali się chwilami bał się tego, że nie podporządkuje się jej oczekiwaniom. No, rzeczywiście bardziej ten związek chyba z czasem przypominał taki rodzicielski związek, w którym ona była matką tego Dalego niż jego kochanką, czy przyjaciółką, czy towarzyszką życia, a może po prostu była tym wszystkim.
No tak, no tutaj wszystko się miesza, bo oczywiście i krytycy sztuki, i biografowie bardzo dużo piszą i roztrząsają życie erotyczne Salwadora Dali, właściwie jego niechęć do kobiet, więc jego taką domniemaną impotencję, homoseksualizm, tak dalej, to się wszystko miesza, plus jeszcze właśnie
i strach przed narządami kobiecymi, z którego podobno Gala go wyleczyła.
No więc właśnie Pinuel był zdziwiony, kiedy dowiedział się o związku Salwadora z Galą, bo przecież był przekonany, że Dali jest gejem, podobnie Lorca, z którym w młodości Dalego łączył romans, więc nagle ten związek z kobietą, taki bardzo silny związek z taką ogromną determinacją, z ogromnym oddaniem, bo Gala i Dali byli sobie ogromnie oddani, był dla przyjaciół młodego artysty ogromnym zaskoczeniem. Był też oczywiście wielkim zaskoczeniem i skandalem w jego rodzinie, takiej katolickiej. Więc tutaj nobliwy ojciec oczywiście odrzucił wybrankę syna, która też nic sobie z tego nie robiła, bo Gala miała swój plan na życie i na życie z Salwadorem. No ale tak, tutaj właśnie tych plotek, domniemań, tych możliwości właśnie tego przemieszania życia artystycznego z życiem erotycznym jest masa. Jakoś dziwnie zawsze mam wrażenie, że mówiąc o tym związku właśnie Galę traktuje się jako tą okrutną strażniczkę Dalego, a jego jakiegoś takiego potulnego chłopca, który stał się jej ofiarą. Na pewno nie był jej ofiarą, to nie tak. Właśnie to ich wzajemne oddanie sobie jest niesamowite. Zaraz na początku ich związku wyjechali do jakiegoś taniego pensjonatu, gdzie zamknęli się na długie miesiące, sami odizolowani od świata artystów, ponieważ Gala uznała, że powinni się poznać, jakoś dotrzeć, żeby móc być ze sobą. Salwador uznał, że to świetny pomysł, że to było najlepsze dla nich wtedy. Więc tutaj nawet jeżeli o wielu sprawach decydowała ona, to jednak on na tym bardzo zyskiwał. Na pewno zyskiwała jego sztuka.
Zatem powiedzmy, skąd się wzięła Gala Dali, czyli Elena Dmitriewa Diakonowa?
Była Rosjanką, urodziła się w Kazaniu, wychowała i wykształciła w Moskwie i Sankt Petersburgu. Pochodziła z dobrej rodziny, miała jakieś takie artystyczne inklinacje wyniesione z domu. Jej matka pisała bajki dla dzieci. Natomiast co ciekawe, tak naprawdę bardzo mało wiemy o jej domu rodzinnym, o jej dzieciństwie, o jej młodości, bo ona sama nigdy o tym nie opowiadała. Już swojemu pierwszemu mężowi, Eduardowi, powiedziała, że nie ma wspomnień i właściwie nie chce ich mieć. To było dla niego dość wstrząsające, ale rzeczywiście mamy takie wrażenie, można je odnieść, że Gala narodziła się w kręgu paryskich surrealistów, do których weszła po I wojnie światowej. To jeszcze tylko szybko cofnę się na chwilkę i powiem, że Eluarda poznała jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w sanatorium niedaleko Davos w Szwajcarii, gdzie oboje się leczyli. To jest taka historia trochę jak z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. Zakochali się w sobie, byli bardzo oboje młodzi wtedy. Potem Eluard, który jeszcze wtedy nie nazywał się Eluard, bo nazwisko swojej matki przyjął dopiero po wojnie, kiedy właśnie zaczął pisać wiersze i publikować. Walczył w okopach I wojny światowej, no a już po wojnie spotkali się w Paryżu. Elenie, którą już wtedy Eluard nazywał Galą, udało się przyjechać do do Paryża i ona tak weszła właśnie w ten krąg surrealistów, gdzie siadała właśnie w kawiarni, taka milcząca i tajemnicza, a jednocześnie właśnie tak z taką mocą działała na mężczyzn. No i tak to się zaczęło, tak pojawiła się tajemnicza Rosjanka, taka egzotyczna piękność w kręgu paryskich artystów.
A proszę powiedzieć, czy ona była jakby akceptowana w tym środowisku z czasem? Czy ona była równa Dalemu? Czy ona zawsze była może krok w tyle? Czy jakby wiedziała, że jej funkcja jest wspierająca, a nie pierwszoplanowa? Jak to było? Jakie było jej poczucie
swojej sytuacji? Myślę, że było takie jednak równorzędne z Dalim. Oni wszędzie pojawiali się razem. Wystarczy wspomnieć te wspaniałe bale surrealistów. Nie wiem, bal oniryczny wydany na cześć Dalego w Nowym Jorku w latach 30., kiedy oboje już byli absolutnymi gwiazdami. Myślę, że gdyby nie gala, Dali po prostu nie wychodziłby z domu. Siedziałby w kącie, gryząc palce ze strachu, bo takie sceny się zdarzały. Także mam wrażenie, że ona sobie doskonale zdawała sprawę z takiej wagi, istotności swojej roli przy jego boku, no i w tej ich firmie, także po prostu byli sobie niezbędni. Natomiast jak była postrzegana przez środowisko, no to jest tak, jak napisał taki znany kolekcjoner brytyjski.
Właśnie, dlatego zmierzam.
A właśnie, prawda? Tak, ja nawet tutaj staram się znaleźć ten cytat, bo jest wspaniały, a nie zacytuję z pamięci dokładnie tak. Edward James w 1935 roku na wieść o ślubie Salwadora i Dali napisał tak: to za wspaniała rzecz dla artysty znaleźć dla siebie odpowiednią żonę. To się zdarza raz na 100 przypadków. To właśnie przytrafiło się Dalemu i myślę, że to będzie punkt zwrotny w jego karierze. Zamiast interesującym fenomenem dekady stanie się jedną z dwóch czy trzech wiodących postaci nowej epoki. I myślę, że ta opinia no świadczy o roli, którą Gala odegrała przy boku swojego męża, albo którą odegrał przy jej boku, bo tak też można to określić.
I jednak ten koniec życia Gali jest smutny, bo ona traci swoje możliwości. Wydaje się, że mimo urody, która jednak zostaje i jest taka dalej przykuwająca, to ona te naturalne atuty gdzieś wytraca. Dali błyszczy, ma pieniądze, jest dalej przystojnym, starszym panem, w którym kochają się kobiety, coraz młodsze.
I mężczyźni.
Otacza się niesamowitym zupełnie towarzystwem, ciągle takim aspirującym i takim, które już osiągnęło sukces, więc jest ciągle w środku tego wszystkiego, jest nie wypadł z tego tajemnego kręgu. Natomiast Gala pogrąża się w ciemnej strukturze i zaczyna na przykład obsesyjnie się modlić. Ma taką ikonę, którą całe życie wozi ze sobą, zaczyna te ikony zbierać i jej myśl zaczyna podążać w inną stronę.
Tak, ja bardzo nie lubię zawsze tych momentów, kiedy dochodzę do schyłku życia moich bohaterek czy bohaterek, bo albo pojawia się utrata wzroku i obrazy stają się mniej ciekawe w przypadku kobiet artystek, albo właśnie jakiś smutek, choroba, bieda czy beznadzieja.
Czy starość po prostu.
Starość. W przypadku Gali ta starość jest taka, staje się taka karykaturalna. Bo Gala, mimo zachowania jakichś tam resztek urody, o tym też nie lubię pisać, opowiadać, bo to jakbyśmy pisali tylko o tych kobietach młodych, pięknych, a potem już są tylko te resztki urody. To wszystko jest jakieś takie deprecjonujące i bardzo
ale niesprawiedliwe, pani Małgorzato, jest. Niestety, ale jest.
No więc właśnie tak, więc ta 80-latka w takiej peruce z kokardą, a la myszka mini. No rzeczywiście mini. Zawsze się mylę, że Miki, ale to jednak mini. No wyglądała komicznie i oczywiście też tutaj trzeba opowiedzieć o jej tych licznych romansach z młodymi mężczyznami, które też mogą się wydawać jakieś żałosne czy komiczne, ale właściwie dlaczego? Ona po prostu rzeczywiście z wielką determinacją tak kurczowo trzymała się takiego swojego prawa.
Myślę, że w ogóle nie powinnyśmy nawet my tak myśleć.
Nie,
bo,
prawda?
To znaczy myśleć, bo cóż ale... to znaczy, że deprecjonujący romans z młodym mężczyzną?
No więc
na szczęście jest
właśnie...
Madonna, która ma również dzisiaj młodych mężczyzn i oni są szczęśliwi z nią w tych związkach, więc być może... nasze myśli o tym są przesadzone.
Głównie chodzi o to, żeby ona była szczęśliwa,
tak.
Tutaj mówimy o szczęściu kobiet i tak dalej. Więc myślę, że no po prostu taki to był okres w życiu Dali, że właśnie chciała dalej żyć pełnią życia i czerpać właśnie prawo do zmysłowej miłości, do przyjemności i tak dalej. Miała pieniądze, bo oczywiście Dali był w stanie zarobić na wszystkie jej potrzeby. Oczywiście, że ten ich związek nie był już tym, czym był 30 lat wcześniej i żyli raczej osobno i rzeczywiście te ostatnie lata to są takie lata pełne wzajemnej takiej starczej bezsilności i nienawiści i oboje byli już pewnie już bardzo, bardzo zdziwaczałymi osobami, natomiast...
To taka miłość, taka beznadziejna, bo jesteśmy już tak zmęczeni sobą, że się nienawidzimy, a jednocześnie nie możemy żyć bez siebie. Mówi
no
się, że
się
ta śmierć i to złamanie biodra, które doprowadziło potem do śmierci Gali, to niewykluczone, że było spowodowane konfliktem z Dali i że Dali ją zepchnął ze schodów i ona się bardzo pokaleczyła.
Tak, no taka miłość już, było dużo.
Tak, miłość, która już się zjada i już jest tylko jakąś, właściwie nie wiadomo czym.
No oni się pożarli. To rzeczywiście jest tak, że połknęli siebie nawzajem. Mm. I wypluli resztki tej miłości, tego wzajemnego oddania ogromnego. Myślę, że to było też przez wiele lat życie w ogromnym napięciu. No i wszystko skończyło się tak, jak się skończyło, no ale też po śmierci Gali Salwador był tak załamany, że zamknął się w swojej posiadłości, odmawiał przyjmowania posiłków, właściwie zagłodził się. Okazało się, że bez swojej muzy, bez tej swojej starej muzy, okrutnej, nie jest w stanie żyć i tworzyć. Także taki był koniec tej miłości i tego związku, że po prostu kiedy zabrakło jednego, to drugie nie chciało, nie mogło dalej żyć.
Powiedzmy jeszcze o obrazach, na których jest Gala. One są niezwykłe, one są rozrzucone po świecie, bo jest muzeum, w którym w zamku, w ostatniej siedzibie Dalego i Gali. I tam jest muzeum, w którym można te pozostałości po życiu w pary jeszcze oglądać. A co z obrazami?
One są w przeróżnych kolekcjach. Oczywiście w tym muzeum Dalego również można zobaczyć, jak na przykład wspaniały portret Gali z odsłoniętą piersią Galeriana. Także no te obrazy są bardzo, bardzo sugestywne i rzeczywiście, jeśli się tak przypatrzeć, już nie mówię o stylu malowania Dalego, o jego ogromnym talencie i takiej inwencji artystycznej, ale figura samej Gali, jej spojrzenie właśnie, czy jej naga pierś, nawet w tym portrecie wspomnianym, gdzie ona rzeczywiście pozuje z odsłoniętą piersią, a na przegubie dłoni ma piękną bransoletę, taką w kształcie węża, to z tym też jest związana historia, ponieważ wiadomo, że w czasie, kiedy pozowała do tego portretu, dowiedziała się o tym, że Salwador spędził noc właśnie wspomnianym kolekcjonerem sztuki, Edwardem Jamesem, wpadła w złość, po prostu jakąś ogromną, więc żeby ją udobruchać, żeby ją przekupić, James podarował jej tą bransoletkę. Także tutaj też jest właśnie znowu zawarta historia miłości, namiętności, zazdrości, zaborczości Gali i w ogóle całego miszmaszu jej związku z Salwadorem Dali.
Tak, Gala i Dali przeżyli 53 lata razem i Dali odszedł wkrótce po niej, Czy był związany jeszcze z jakąś kobietą, która mogła mu zastąpić galę w jakikolwiek sposób?
Nie, to na pewno takiej kobiety nie było przez lata. Oczywiście w orbicie Dalego pojawiało się mnóstwo pięknych kobiet, pięknych mężczyzn. Natomiast myślę też, że taka charyzma, taka siła, jaką miała w sobie Gala, no to zdarza się chyba raz na milion, a może jeszcze rzadziej.
Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o Gali Dali, niezwykłej zupełnie kobiecie, która stworzyła geniusza, można powiedzieć, albo współstworzyła i która współtworzyła środowisko i skupiała wokół siebie mnóstwo ciekawych, interesujących, ale też potwornych czasami ludzi. Ten portret w książce Małgorzaty Czyńskiej, Kobiety z obrazów. Zachęcamy Państwa do przeczytania rozdziału, do oglądania portretów Gali, do przyjrzenia się zdjęciom i do takiej chwilowego zamyślenia nad kondycją kobiety, która tworzy geniusza, która żyje z geniuszem, a która potem nagle okazuje się, że jednak ta nasza powierzchowność bywa ważniejsza i ona zwycięża w potyczce takiej damsko-męskiej albo w związku, kiedy okazuje się, że starość nawet najpiękniejszej, najwspanialszej muzy najczęściej bywa samotna. Dziękuję Pani Małgorzato bardzo. Zachęcamy do czytania o Gali Dali. Nasz podcast jest cykliczny i wkrótce nowy odcinek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.